Rozdział 11. Niewielu, ale dobrzy. Część druga. Obszerniejsza siedziba. Wróciwszy z Wiczęcy, Antoni Maria przygotowywał się na modlitwie i w milczeniu do profesji wieczystej, która odbyła się najprawdopodobniej, ale nie istnieją właściwe dokumenty, w pierwszej połowie 1538 roku. Wcześniej już dwukrotnie uzyskał od papieża zezwolenie na złożenie ślubów wieczystych, ale zawsze przesuwał ceremonię, mając nadzieję, że zakon otrzyma pełne uznanie w Rzymie. Paweł III rzeczywiście udzielił egzempcji spod władzy kościelnej w Mediolanie tylko na 5 lat. W każdym razie Zakaria już 9 lipca 1537 roku, przekazując pełnomocnictwo przełożonemu, ojcu Morigi, definitywnie zrzekł się wszelkich praw i własności, które mogłyby jeszcze do niego należeć lub które mógłby otrzymać, tak w mieście, jak i poza nim. Było to potrzebne, aby nadać ślubowi ubóstwa charakter potwierdzenia całkowitego oderwania od rzeczy materialnych.
Napływ nowych powołań postawił na nowo przed nim problem większej siedziby. Gdy przemawiał do swoich, a zwłaszcza do małżonków, dotychczasowy lokal już nie wystarczał. Tak, iż zostali oni podzieleni na grupy i powierzeni nie tylko Zakarii, ale także innym jego towarzyszom. Z niektórymi z nich podjął temat nowej siedziby. Po zasięgnięciu rady u tych, którzy dobrze znali rzeczywistość miasta, święty wybrał kościół położony po drugiej stronie kanału Navilio, niedaleko bramy Toza. Obok niego stała grupa skromnych domków o niewielkim znaczeniu. Po ich zburzeniu można byłoby zbudować większy klasztor, przeznaczając sporą część ziemi uprawnej na sad. Do podjęcia takiego wyboru skłonił Zakarię pewien szczegół. Kościół był poświęcony świętemu Barnabie, bliskiemu współpracownikowi świętego Pawła, tradycyjnie uważanemu za założyciela kościoła mediolańskiego. Darczyńcą był kapłan Alessandro Taegi, szlachcic mediolański, który nie czynił trudności przy zakupie, choć z powodu pewnych nabytych dawnych praw potrzebna była zgoda kurii rzymskiej, która w każdym razie dotarła na czas, tak iż w pierwszych dniach października 1538 roku sprawa była zamknięta. Tymczasem z Wiczęcy została wezwana z powrotem Paola Antonia Negri. Natomiast do pomocy Ferrariemu udali się tam ojciec Bono i młody kapłan, 25-letni Lorenzo Paolo Castellino, bardziej znany pod imieniem Lorenzo Davidico, który pomimo młodego wieku już udowodnił, że jest skutecznym kaznodzieją.
Zakaria zmieniał miejsce zamieszkania, krążąc między Kremoną a Guastallą. I właśnie z Kremony, gdzie przebywał z Paolą Antonią, aby wesprzeć misję w Wiczęcy, napisał do Ferrariego, który być może wspomniał mu o niespodziewanych trudnościach pomimo pozytywnego skutku całego przedsięwzięcia. Prawdziwy powód listu z 8 października 1538 roku nie jest znany, tak jak zresztą niewiele nam wiadomo o krótkiej, ale bardzo ważnej pracy apostolskiej prowadzonej przez Antoniego Marię w Wiczęcy. Jednak list świętego jest wezwaniem do nabrania odwagi. Święte serce w Chrystusie, co jest powodem twoich wątpliwości? Czyż w całym tym dziele nie widziałeś, że nigdy nie zabrakło ci niczego, co mógłbyś dać potrzebującym? Jestem pewien, że zanim cokolwiek powiesz i kiedy już będziesz mówił, ukrzyżowany uprzedzi cię i będzie ci towarzyszył nie tylko w każdym słowie, ale i w świętej intencji. Paweł mówił, że posuwał się tylko do granicy, którą wyznaczył mu Chrystus. I tobie, ukrzyżowany, przyrzekł pewną granicę, że nabierzesz takiej siły, by przeniknąć serca aż do szpiku kości. Czy nie widzisz, że on sam własnymi rękoma otworzył ci drzwi? I nie zniechęcaj się żadną przeciwnością, jaka by się pojawiła podczas twojego mówienia lub czynienia innych rzeczy. Paweł na początku nie był tym, kim był potem. Tak samo i pozostali. Bądź więc pewny, że będziesz budować na fundamencie Pawła nie z trawy czy drewna, ale ze złota i margarytu, drogich kamieni. A nad tobą i tobie powierzonymi otwarte będą niebiosa z ich skarbami.
Między 9 a 10 października 1538 roku Antoni Maria wraz z Paolo Antonio Negri udaje się do Guastalli. Zatrzymuje się tam około miesiąca, nie zapominając jednak o utrzymywaniu kontaktów z towarzyszami, od których był daleko już od dłuższego czasu. Stamtąd właśnie Antoni pisze do nich kolejny list, z którego przebija jego zaniepokojenie z powodu czegoś, co w domu mediolańskim nie funkcjonowało. Wydaje się, że pod nieobecność jego i Ferrariego i w czasie, gdy Morigia zajmował się kierownictwem grupy anielanek, jakiś nieporządek burzył spokój klasztoru, w którym zresztą synowie świętego Pawła wzrastali liczebnie, dochodząc do poziomu 18 członków. Ze swej celi w twierdzy w Guastalli, gdzie jest w tym okresie bardzo zajęty również jako pełnomocnik Torelli w negocjacjach dotyczących sprzedaży hrabstwa, Zakaria podejmuje kwestię lojalności należnej przełożonym, pisząc coś, co dziś można by określić jako pierwszy list okulny skierowany do zakonu.
Adresatami są Morigia, przełożony i jego wikariusz Batista Sorezina, z wszystkimi innymi przy kościele świętego Ambrożego. Przeplatając napomnienie z wątpliwościami i goryczą, święty mówi o posłuszeństwie zakonnym. Powtarza, że polega ono nie tyle na zachowywaniu reguł, co raczej na prawie zapisanym w sercu. Jeśli będziecie wielkoduszni, stwierdza dosłownie, nauczycie się rządzić sami sobą bez praw zewnętrznych, ale mając prawo w waszych sercach i będziecie szli wypełniać nie słowo zewnętrzne, lecz intencje. Bo jeśli nie chcecie być posłuszni jak słudzy, lecz jak synowie, to tak wam przystoi czynić. W ten sposób, mając kogoś, kto wami rządzi, dacie się kierować, jakby wami rządził jakiś anioł i nie będziecie zważać, czy to będzie ten, czy tamten. A gdy nie będzie nikogo, kto by wami kierował, samo sumienie będzie wami rządziło.
Jakby chciał powiedzieć, że przełożeni są przewodnikiem zewnętrznym, stróżami praw, ale wypełnienie ich zależy od jednostek. Ostatecznie można by nawet obyć się bez przełożonych, gdyby każdy zakonnik starał się naprawdę osiągnąć cel. Jak zauważa ojciec Salvatore de Ruggiero, któremu po wiekach zapomnienia zawdzięczamy pierwsze wydanie drukiem kazań, Zakaria walczy o świętą wolność ducha, który ma za bezpośredniego przewodnika Ducha Świętego, który do każdej duszy dostosowuje właściwy język, inspiruje do uczynienia własną woli Chrystusa, a nie szukania czegokolwiek innego. Jako przykład niech posłuży święty Paweł i wszyscy inni święci. Wreszcie odwołanie do apostoła i wezwanie. Ach, synowie i latorośle Pawła, rozszerzcie wasze serca, bo serca, które was posadziły i sadzą, są szersze niż otchłań. I nie bądźcie mniejsi od powołania, do którego zostaliście wezwani. Jeśli chcecie, będziecie już teraz dziedzicami i prawowitymi synami naszego świętego Ojca i wielkich świętych, i nad wami ukrzyżowany rozłoży swe ręce. Nie okłamuję was i nie ma wśród nas nikogo, kto mógłby was okłamać. Dlatego starajcie się zadowolić mnie i pamiętajcie, że czy to gdy jesteśmy obecni, czy to gdy nas nie ma, jesteście zobowiązani nas zadowolić. Nie dodam już nic więcej. Niech Chrystus będzie tym, który do was wypisze nasze pozdrowienie w waszych sercach. List ten, obok podpisu Antoniego Marii, księdza Pawła Apostoła, nosi dodatek i anielanka Paola Antonia Negri. co potwierdza ważną rolę, jaką pełniła kobieta, która przez ponad 10 lat po śmierci założyciela będzie uważana za charyzmatyczną przewodniczkę trzech kolegiów.
Antoni Maria i Negri wracają do Mediolanu w połowie listopada 1538 roku. Sprawa przeprowadzki do nowej siedziby przy kościele świętego Barnaby jest w zawieszeniu. Wydaje się, że może się to stać w każdej chwili, jednak szereg nieprzewidzianych wydarzeń każe zaczekać. Antoni Maria nigdy nie będzie mógł spełnić swego marzenia. Zostanie ono zrealizowane dopiero 6 lat po jego śmierci, w 1545 roku. Zresztą prawdopodobnie spodziewał się, że będzie mu dane dłużej żyć, dlatego nie ustawał w niestrudzonej pracy apostolskiej, przemawiając do ludzi, spowiadając i ożywiając swoją obecnością swoich duchowych synów, anielanki i małżonków. Szczególnie żywe kontakty utrzymywał z klasztorem świętego Pawła Nawróconego. Kapłani udawali się tam, aby odprawiać nabożeństwa i głosić kazania, a nawet z czasem utrwalił się zwyczaj, że nowo wyświęceni księża tam sprawowali swoją pierwszą mszę.